trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Adwentu. Gaudete. Rok C. Z proroctwa Sofoniasza. Ciesz się i rozpromień szczęściem z głębi swego serca, córo Jeruzalem. Usunął Pan Twoje nieprawości, wykupił z ręki Twoich wrogów. Z proroctwa Izajasza. A Wy będziecie z radością czerpać wodę ze źródeł wybawienia. Z listu świętego Pawła do Filipian. Bez przerwy radujcie się w Panu. Jeszcze raz powiem, radujcie się. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rzesze pytały go, mówiąc, co mamy zrobić? Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela Adwentu, nazywana w liturgii niedzielą Gaudete, niedziela radości. Rozraduj się, uciesz się. Teksty o radości towarzyszą nam właściwie w całej liturgii słowa, no może nie bezpośrednio w Ewangelii, ale i do tego dotrzemy. Dlatego bez zbędnych wstępów wejdźmy w słowo, które daje nam dzisiaj Kościół. Najpierw proroctwo Sofoniasza. Bardzo krótka księga, jedynie trzy rozdziały. I właśnie z trzeciego rozdziału pochodzi pierwsze czytanie. To wersety od 14 do 17. Cały ten tekst i kilka wersetów wcześniejszych i późniejszych mówi o tym, że Bóg na nowo zakróluje, że Bóg na nowo zapanuje w swoim ludzie, bo do tej pory miasto, ta gołąbka Boża, umiłowana Pana zastępów, nie słuchało nawoływania, nie przyjmowało pouczenia, nie zaufało Panu, nie zbliżyło się do swojego Boga. To początek trzeciego rozdziału, bardzo trudny, bardzo mocny. Potem Bóg mówi o konsekwencjach właśnie takiego życia, takich wyborów. I wreszcie od 10 wersetu słuchamy odwrócenia całej sytuacji. Bóg odwraca wszystko. 11 wers. W owym dniu nie będziesz już się wstydzić wszystkich swoich postępków, którymi okazywałaś mi swoją bezbożność. Usunę dzieła Twojej pychy. Nie będziesz się wywyższać na mojej świętej górze. Zatrzymam sobie u Ciebie lud cichy i pokorny i czcić będą z bojaźnią imię Pana, ci pozostawieni z Izraela. I dalej 13 werset i wreszcie słyszymy po tej zapowiedzi, po obietnicy Bożej, bardzo mocne wezwanie. Raduj się rozgłośnie, córo Syjonu, wołaj z radością, córo Jeruzalem. Naród, święte miasto jest nazywane przez Boga umiłowaną córką. No ma się słabość do córki, do umiłowanej. Jednocześnie zdrada córki boli o wiele bardziej niż zdrada jakiejkolwiek innej kobiety. Kiedy córka zdradza ojca, kiedy córka odchodzi od ojca, zapomina o nim, wyrzeka się swojego ojca, kiedy zrywa te więzy miłości rodzicielskiej, kiedy przekreśla tę miłość, to bardzo boli, to łamie serce rodzicom. Może ktoś z was tego doświadczył, może wiecie, może dokładnie wiecie, o czym mówię. Ja nie mam córki fizycznie, ale mogę się domyślać, co znaczy, kiedy ktoś kochany, ktoś ukochany, komu chcesz oddać całe swoje życie, odwraca się od ciebie, zapomina, wybiera kogoś innego, wybiera zupełnie inne życie, w którym ciebie nie ma. Wyobraża sobie życie bez ciebie. Może to jest wasze doświadczenie. Może Bóg dzisiaj przychodzi właśnie z takim słowem, aby cię pocieszyć. Nie chodzi tylko o to, żeby się rozradować, żeby się ucieszyć, żeby powiedzieć sobie tak, dzisiaj niedziela radości, więc będę się cieszył. Na zasadzie musisz być szczęśliwy. No tak, muszę. Nie, to nie to. Powodem radości jest odbudowanie relacji. O tym mówi Bóg przez Sofoniasza. I to odbudowanie relacji wychodzi od Boga, od tego, który został zdradzony, który został opuszczony. Bo zobaczcie, 15 wers 3 rozdziału proroctwa Sofoniasza mówi: usunął Pan twoje nieprawości, wykupił z ręki twoich wrogów. A w pierwszym wersecie tego rozdziału jest wezwanie, apostrofa: o tak sławne, wykupione miasto, gołąbko, Pan usunął twoje nieprawości. Pan usunął moje nieprawości. Adwent to dobry czas na to, żeby się nawracać. Właściwie każdy czas w ciągu roku, każdy dzień jest najlepszym dniem, żeby się dać nawrócić. Żeby nawrócić się do Boga, żeby się nawracać na chrześcijaństwo. Ale teraz w tym czasie Bóg w szczególny sposób rozlewa łaskę. I może to jest też wezwanie do nas. Jeśli doświadczasz mocy nawrócenia, módl się za tych, którzy jeszcze zwlekają, jeszcze czekają, jeszcze nie są pewni. Jeśli sam widzisz, że potrzebujesz nawrócenia, Kościół dzisiaj się za ciebie modli. Naprawdę, to słowo jest dane Kościołowi po to, żeby ciebie dźwignąć, żeby cię zapewnić. Pan usunął twoje nieprawości, wykupił z ręki twoich wrogów. Zapłacił za ciebie, wykupił, odkupił. Zapłacił za ciebie, mimo że należysz do Niego, że jesteś Jego, że jesteśmy Jego ludem, Jego narodem, Jego dziedzictwem. To nagle okazało się, że wpakowaliśmy się w niewolę, poddaliśmy się w niewolę przez, żeby nie powiedzieć niedelikatnie, przez własną głupotę. Ale w wielu sytuacjach tak właśnie jest. Przez różne okoliczności, przez splot dziwnych wydarzeń, przez innych ludzi, przez relacje z innymi, bo przecież nie za wszystko jesteśmy odpowiedzialni. Nie wszystkie wydarzenia w naszym życiu zależą tylko i wyłącznie od nas. Sytuacja jest taka. Jesteśmy w niewoli. Jesteśmy w niewoli. I co robi Bóg? Po pierwsze, usuwa nasze nieprawości, odsuwa je z drogi, zrzuca je, oczyszcza nam drogę. Słyszeliśmy to. To jest adwentowe czuwanie, tak? To jest istota Adwentu. Oczyścić drogę. Bóg wysyła anioła. Bóg posyła Jana Chrzciciela i nie tylko. Bóg posyła proroków. Dla niektórych ty jesteś prorokiem. Odsuwa nieprawości. Nie chce o nich pamiętać, nie chce do nich wracać. Ale nie tylko odsuwa grzech, twój grzech, z którego zdajesz sobie sprawę, o którym wiesz i z którym nie jesteś sobie w stanie poradzić. No bo jak? To on sobie radzi z twoim grzechem. To jest ten pierwszy element, ta pierwsza część. Ale później wykupił z ręki twoich wrogów. Zapłacił za ciebie, bo byłaś niewolnikiem. I on zapłacił. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ojciec musi zapłacić za córkę. Pomimo tego, że to jest jego dziecko, to jest jego córka. Jest jego umiłowana, jego oczko w głowie. I on musi zapłacić, żeby mieć ją z powrotem. Żeby była przy nim na nowo. Adwent to też uświadamia. Jestem pod ogromnym wrażeniem fragmentu homilii świętego Leona Wielkiego, która jest przewidziana na Dzień Narodzenia Pańskiego, jako czytanie z godziny brewiarzowej. Dobrze, że jest tam tytuł, że to jest homilia o Bożym Narodzeniu, bo cały tekst odwołuje się do męki, do śmierci, do zmartwychwstania Jezusa. Ale właśnie o to chodzi w Adwencie, o to chodzi w Bożym Narodzeniu. To ma sens. Całe to wydarzenie ma sens, dlatego że Bóg przychodzi, aby zapłacić za każdego z nas, aby nas wybawić, wykupić, aby być naszym odkupicielem, aby zapłacić cenę, której my nie jesteśmy w stanie zapłacić, by wyjść z niewoli. To przekracza możliwości każdego z nas. Bóg to robi. Czy to cię nie ucieszy? Czy cieszysz się z przebaczenia, kiedy odchodzisz od konfesjonału? Czy cieszysz się z tego, że Bóg wykupił ciebie, że zapłacił, że rozlał swoją krew? To nie jest jakaś płytka radość. To jest radość, która może wcale nie wywoływać uśmiechu na twarzy. Nie musi się tym objawiać. Ta radość jest bardzo głęboka. To może być bardzo głębokie doświadczenie. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, kiedy odchodzisz od konfesjonału, ile kosztuje twoje życie? Ile kosztuje właśnie to przebaczenie? Ostatnio przekonuję się o tym bardzo mocno, bardzo konkretnie. Ile kosztuje przebaczenie moich grzechów, moich słabości. Co Bóg zrobił, żebym był wolnym człowiekiem. I wcale to nie sprawia, że teraz skaczę pod niebiosa. Nie. Ale Bóg prowadzi mnie właśnie tą drogą wiary i drogą przekonania, że skoro On jest w stanie zapłacić swoim życiem i swoją krwią za to, żebym żył i robi to właśnie po to, żebym żył, to nie warto marnować życia. To nie warto marnować łaski. Ojciec robi to dla córki, dla umiłowanej, dla ciebie i dla mnie, dla swojego dziecka. Tak, to jest sens Adwentu. To jest o wiele głębsza radość niż tylko jakaś wesołkowatość i uśmiech, może i niekoniecznie szczery, który się pojawi, czy pojawia od czasu do czasu na twarzy. Żeby innych uspokoić, żeby wszystko było dobrze, żeby nie sięgać tego, co jest wewnątrz, żeby jakoś prześlizgnąć się na powierzchni czy po powierzchni swojego życia. Pójdźmy dalej. Odpowiedzią jest psalm, właściwie pieśń, którą jest 12 rozdział proroctwa Izajasza. Dlatego we wstępie nie pojawił się żaden numer psalmu z księgi psalmów, ale właśnie fragment 12 rozdziału. W przekładzie w edycji świętego Pawła ten rozdział jest nazwany pieśnią zbawionych, uwielbienie, które podsumowuje pierwsze 11 rozdziałów. Szczególnie ta księga Emmanuela. Bóg, który wraca, Bóg, który przychodzi. I znów pierwszy wers, którego nie usłyszymy w psalmie, mówi: będę Cię sławił, będę pragnę, o Panie, wysławiać Ciebie, choć bowiem rozgniewałeś się na mnie, to ten swój gniew powściągnąłeś i zlitowałeś się nade mną. Tak jest w przekładzie pierwszego kościoła księdza Popowskiego. W edycji świętego Pawła mamy słowo: będę Cię sławił, Panie, bo choć rozgniewałeś się na mnie, to Twój gniew się uśmierzył i znów mnie pocieszyłeś. I potem tekst, który będziemy słyszeć jako komentarz do pierwszego czytania. Oto Bóg jest moim wybawieniem. Mój Bóg jest moim wybawcą i Panem. Jemu zaufam. Dzięki Niemu doznam ocalenia. Nie będę się lękał. To oczywiste słowo. Cieszę się, bo Bóg jest właśnie takim. Bo Bóg mnie wykupił. Bóg zbawia. Bóg jest moim wybawieniem. Jest moją chwałą. Jest uwielbieniem. Jest ratunkiem. Autor tego rozdziału nie może znaleźć słów. I zaprasza wszystkich do tego, by uwielbiać Boga. Dla nas to jest wezwanie, by robić to właśnie we wspólnocie. By zobaczyć, że Eucharystia jest uwielbieniem we wspólnocie Kościoła. Nawet jeśli wielu z nas w ogóle tego nie doświadcza albo nie jest o tym przekonanymi. Kościół gromadzi się po to, aby uwielbić Boga. Aby to doświadczenie ofiary krzyża, doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa wyzwoliło w nas radość i uwielbienie. Bo Bóg nas ocalił. My o tym wiemy. My sobie to przypominamy rok w rok w czasie świąt paschalnych. Ale Adwent, Narodzenie Pańskie, każdy dzień też nam o tym przypomina. Dlatego z radością będziemy czerpać wodę ze źródeł wybawienia. To jest ta woda, która wytryska z przebitego boku Chrystusa. Woda, która Cię oczyszcza, która Cię uwalnia. To jest chrzest. Chrzest jest uwolnieniem. Jest wybawieniem. Z tą wodą wypływa krew, która Cię obmywa, która płynie potem w Twoich żyłach. Bo to jest doświadczenie miłości, to jest ogień Eucharystii. To Cię rozpala, by żyć, by kochać, by się nawracać, by pokazać innym, że taki jest Bóg, że znasz tego Boga, że dzięki Niemu kochasz, żyjesz, cieszysz się, jesteś. Sporo powodów do dziękczynienia, a zatem kolejny tekst. Apostoł Paweł, 4 rozdział listu do Filipian, to też ostatni rozdział tego listu. Po wszystkich wskazówkach i przepięknym hymnie, który jest zawarty w 2 rozdziale tego listu, hymnie o uniżeniu Chrystusa, o tym ogołoceniu, o roztrwonieniu wszystkiego po to, by nas odkupić. by być do nas podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Przychodzi moment, kiedy Paweł pisze: bez przerwy radujcie się w Panu. Wasza dobroć niech się daje poznać wszystkim ludziom. O nic się nie martwcie. Pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie. Bez przerwy radujcie się w Panu. Nie dlatego, że nie macie kłopotów. Nie dlatego, że nie dotykają was żadne problemy. Że macie życie bez trudności. Że wasze istnienie nie generuje jakichś doświadczeń uciążliwych, trapiących was. Nie. Radujcie się, to znaczy bądźcie dobrzy. Wasza dobroć niech będzie poznana przez wszystkich ludzi. Niech to będzie wasz znak rozpoznawczy. Nie martwcie się, tylko módlcie się. I dawajcie prośby przed oblicze Boga z wdzięcznością. Usłyszymy właśnie ten tekst, usłyszymy jako drugie czytanie. Wreszcie zapewnienie Pawła, że pokój Boży będzie strzegł twojego serca i twoich dążeń. Pokój Boży będzie strzegł tego wszystkiego, co dzieje się w twoim sercu i tego, co jest twoim pragnieniem, tego, co widzisz jako swój cel, do czego dążysz. Boży pokój, nie jakiś święty spokój, ale Bóg się zaangażuje w opanowanie, w panowanie nad twoim sercem, nad twoimi emocjami, nad przeżywaniem, nad wszystkim, co się w tobie dzieje. Bóg zapanuje nad twoim lękiem o przyszłość. Bóg wejdzie w twoje pragnienia, w twoje dążenia. On ci da łaskę. Rozpoznasz, czy warto za nimi iść, czy może trzeba je sobie odpuścić, bo one cię nie prowadzą ku dobru. Doświadczenie Bożego pokoju to jest doświadczenie zintegrowania, doświadczenie i przekonanie, że jesteś całością, że nie jesteś rozdarty, nie musisz być rozdarty, nie musisz być rozerwany, nie musisz być niespokojny. Bóg nas prowadzi dzisiaj bardzo mocno i bardzo konkretnie przez to słowo do nawrócenia, do nawracania się, do zmiany myślenia. I wreszcie Jan Chrzciciel. Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, 3 rozdział, wersety od 10 do 18. Przed tygodniem ten 3 rozdział skończył się na wersecie 6. Każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże. To jest ten cytat z Izajasza, z 40 rozdziału. I dzisiaj mamy pokarm słowa od wersetu 10, który jest reakcją na to, co się dzieje w tych 3 wcześniejszych wersetach, 7, 8 i 9. Jan bez ogródek mówi do rzesz, które przychodzą przyjmować chrzest: o pomiocie żmii, to was ostrzegł, żeby uciekać przed zbliżającym się gniewem. Skoro tak, to wydajcie owoc godny nawrócenia i nie mówcie sobie: Abrahama mamy za ojca. Już nawet położono siekierę przy pniu drzew. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. I wtedy rzesze pytały go, mówiąc: co mamy zrobić? Pytają rzesze. Poborcy podatków przychodzą: nauczycielu, co mamy zrobić? Pytają żołnierze, mówiąc: a my co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Jan nie mówi nic szczególnego. Dzielcie się, bądźcie dobrzy. Nie róbcie więcej, nie bierzcie więcej niż to, co wam nakazane. Nie wymuszajcie pieniędzy, nie oskarżajcie fałszywie, obywajcie się waszym żołdem. I właściwie to wszystko. Bo nawrócenie dotyka głębszej przestrzeni. Być dobrym, być sprawiedliwym, być otwartym na innych, tak, ale z czego to wynika? Właśnie z tego, że zmieniam moje myślenie. Że przyjście Boga przede wszystkim dotyka serca. Jezus nie zrealizuje obietnic, które uroiły się w głowie Żydów. Bo to nie są obietnice Boga. To są oczekiwania człowieka. Jezus nie przychodzi spełnić oczekiwań człowieka. Jezus przychodzi spełnić obietnicę Ojca. A tutaj myślenie Boże i myślenie ludzkie bardzo się rozmija. Dlatego Jan, który słucha Boga, który odkrywa myślenie Boże, zaraz później, odpowiadając na te oczekiwania ludu, kim właściwie on jest, mówi: ja nie jestem, nie jestem, nie jestem, nie jestem tym, czy nie jestem tamtym. a przede wszystkim nie jestem godzien, żeby odwiązać sandał, żeby rozwiązać rzemień sandałów tego, który przychodzi, tego, który jest mocniejszy ode mnie. Dotykają mnie w tym przekonaniu Jana dwie rzeczy. Po pierwsze, Jan jest człowiekiem pierwszego przymierza. I on widzi, że lud wybrany, ta umiłowana córa, jest zupełnie gdzieś obok myślenia, obok pragnień Bożych. I właściwie należałoby się dać nauczkę. Może nawet trzeba byłoby, według prawa lewiratu, zdjąć sandał, rzucić w ten lud przez Boga. Bóg powinien to zrobić i powiedzieć: nie jesteście moim ludem. Nie chcę was. To byłoby logiczne. Ale jednocześnie Jan przyznaje: ja nie mogę tego zrobić. On mógłby to zrobić, ale czy to zrobi? My wiemy, że Jezus tego nie zrobi. Że Jezus się nie odwróci. Nie odwróci się w żadnym momencie naszego życia. Nie odwróci się od nas. To po pierwsze. A po drugie i chyba jeszcze ważniejsze. Jan ma przekonanie, że właśnie ten cały lud, on naprawdę należy do Boga. I że wszystkie owoce nawrócenia, wszystkie zmiany życia, nawet pod wpływem słów Jana, a przede wszystkim ze względu na to, że ten mocniejszy będzie chrzcił, będzie zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu, że wszystkie owoce nie należą się Janowi. One się należą Jezusowi. Tylko do Syna Bożego należy cały naród. Naród wybrany. Umiłowana córa należy do Boga. Nikt inny nie ma nad nią władzy. Ani człowiek, ani anioł. Ani człowiek, ani demon. Jednocześnie też mistyka żydowska mówiła o tym, że zdjąć sandał to znaczy odsłonić, kim się jest w duchu. Bo sandałem ochraniającym duszę jest ciało. Zdjąć sandał to znaczy odkryć swoją duszę, odkryć swojego ducha, odkryć to, kim się jest naprawdę. Mojżesz zostaje wezwany do tego, by zdjąć sandały przed Bogiem na górze Choreb, w miejscu poszarpanym, tak jak jego życie. Bóg mówi: zdejmij sandały. Zobacz, że to jest święta ziemia. Nie zatrzymuj się tylko na tym, co widzisz, czego doświadczasz, o czym jesteś przekonany, co ci się wydaje prawdą, co jest prawdą dla ciebie. Nie zatrzymuj się na tym poszarpaniu, na tym spękaniu, na tym wypaleniu zawodowym, życiowym, duchowym. Nie, wejdź głębiej, zdejmij sandały. Zobacz, co jest w tobie. Zobacz, co ja w tobie widzę. Czy wiesz, siostro i bracie, co widzi w tobie Bóg? Kogo w tobie widzi Bóg? Czy przekonałeś się o tym? Czy Bóg dał ci to poznać? Czy prosiłeś Go o to? Mojżesz zdjął sandały. Odsłonił się przed Bogiem. I wtedy Bóg odsłonił się przed nim. I powiedział mu: tak, to ja jestem. Jestem, który jestem. Tutaj, teraz, dla ciebie. Jestem twoim Bogiem. Jestem w relacji z tobą. Chcę być z tobą w relacji. Czy wiesz, siostro i bracie, że Bóg chce być z tobą w relacji? Że Bóg szuka tej relacji? Czy doświadczyłeś tego? Nie tyle wiesz, masz przekonanie, masz wiedzę. Czy żyjesz tą relacją? Czy widzisz, że dzięki tej relacji masz życie? Pomyśl o tym. To jest powód do radości. Bóg mógłby się zrzec prawa do nas. Mógłby zrobić to. Za to wszystko, cośmy mu zrobili. Gwoli sprawiedliwości tak powinno się stać. Ale sprawiedliwość Boża polega na przebaczeniu. I dlatego jesteśmy wykupieni przez tego, który nas kocha. Pomimo tego, że my potrafimy zrezygnować z tej miłości. Nikt nie odbierze Bogu prawa do ciebie, do odkupienia ciebie, do wykupienia ciebie, bo nikt za ciebie nie odda swojego życia, tak by cię zbawić. Nikt nie ma w sobie takiego ognia miłości, który spali w tobie całkowicie cały grzech. Wszystko, co niepotrzebne, usunie z twojego życia każdą nieprawość. Tylko Bóg. Ostatni tydzień Adwentu, siostry i bracia, jeszcze czas ostatnich spowiedzi. W Kaliszu ten wieczór i wieczór przeciągnięty do godziny 23. W kilku parafiach kaliskich wieczór, ta noc konfesjonałów. W wielu innych parafiach na pewno szanse, by się pojednać z Bogiem, by doświadczyć tego przebaczenia. By wejść w ten ogień. Wejść w ogień miłości Bożej, Bożego miłosierdzia. Nie bójcie się. Nie bójcie się tego ognia. Niech to będzie powodem waszej radości na święta. Że doświadczyłeś, doświadczyłaś, siostro i bracie, Bożego przebaczenia. Że tym przebaczeniem możesz obdarzyć innych. To będzie najpiękniejszy prezent przy stole wigilijnym. Twoje przebaczenie. Proś o to. Proś o to w Kościele, we wspólnocie. Niech to będzie błogosławiony czas. Amen.
Bogu niech będą dzięki.